jak już zapowiadałem, duch, dusza i ciało. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5. Stronica 1280. 1280. I tam czytajmy od wiersza 16 do 24. 1280, 16 wiersz. Czytajmy to słowo. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czytałem ten dłuższy fragment, chociaż zależało mi tylko na tych dwóch wersetach, 23 i 24. A czytałem też i kontekst, abyśmy wiedzieli, że Jezus nam przyszedł dać życie, nie naukę, nie filozofię, nie sposób życia, nie wzór dla życia. On nam przyszedł dać życie. To jest bardzo ważne, co powiedziałem w tej chwili. Dlatego, że ja to powiedziałem. Dlatego, że to jest prawdą, której ludzie, gdy chybiają, po prostu to się błąkają. Ludzie się zawsze fascynują ludźmi, szczególnie niezwykłymi. I chcą naśladować tych ludzi. Fascynują się nauką jakiegoś człowieka. Jakąś metodą, sposobem, wzorem. Jezus nam nie przyszedł to właśnie dać. To jest za mało. Jego stać na coś więcej. On nam przyszedł dać samo życie. Tak jak żadne ziarnko piasku nie wzbudzi źdźbła. Tak i człowiek nie jest w stanie wzbudzić życia, oprócz tego życia fizycznego podczas aktu płodzenia. Innego życia człowiek nie może dać. Jak ziarnko piasku jest martwy. Tylko ziarnko pszenicy da potem kłos pszenicy, nie żyta, pszenicy. I właśnie Jezus, jako to ziarnko pszeniczne, przyszedł, głosił, obumarł, zezwolił się przybić do krzyża, po to, by nam dać właśnie życie. Choćbyś tego wszystkiego nie rozumiał, choćbyśmy tego nie rozumieli i nie zrozumiemy, to wiedzmy, że mamy życie. To jest ważniejsze od wszystkich nauk i usiłowań ludzkich. Teraz wykłady, które u nas są, jak zauważyliście, nie są zbyt takie intelektualne. Dla niektórych to jest obrazą, prawda, no, że to jest za słabe, za mało intelektualne. Owszem, moglibyśmy mieć je bardziej intelektualne, i z czasem one takimi mogą być. Możemy odpowiednich ludzi zaprosić, prawda, którzy będą to samo mówić, czy też jeszcze inne rzeczy na tej samej bazie, bardziej intelektualnie. Ale musimy wiedzieć, że w tej chwili my się zajmujemy sprawami fundamentalnymi, podstawowymi i chcemy je chwycić od razu za sedno. Dlatego też apostoł Paweł, gdy się zajął tą nową drogą, nowym życiem, nową służbą, powiedział, że nie chciałem między wami być sławnym mówcą, krasomówcą. Nie chciałem, by się wasza wiara, ja teraz trawestuję drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie chciałem, by się wasza wiara budowała na ludzkich słowach, pięknych słowach, na pięknych mowach, byście wychodzili zachłyśnięci, jak on pięknie mówił. Ale chciałem, żeby się wasza wiara budowała na Słowie Bożym, na mocy Bożej. I dlatego uznałem za konieczne. Nic innego między nami nie umieć, tylko Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Dla Greków głupstwo, dla Żydów zgorszenie. Ale dla nas, którzy wierzymy, głoszę, zwiastuję moc Bożą. Czyż nie tak? Dlatego, kochani, zupełnie spokojnie tutaj stoję i w sposób mało inteligentny i naukowy mówię o rzeczach bardzo ważnych, których ludzie tego świata, władcy tego świata, jak mówi apostoł Paweł w tym pierwszym rozdziale właśnie tego właśnie Koryntian, bo to jest fragment też tej mowy, czyli ludzie możni tego świata, uczeni, nie poznali, nie chwycili, bo gdyby poznali, to Pana chwały by nie ukrzyżowali. A ponieważ nie poznali, to było im głupstwem, więc go też ukrzyżowali i poszli spokojnie spać. Nareszcie mamy spokój. Do czasu, tylko na kilkanaście godzin było spokoju. No tak, trochę więcej, kilkadziesiąt godzin, chociaż to było niecałe 33 dni. No i wiemy, że potem się zaczęły kłopoty dla nich po dzień dzisiejszy. Dlatego, że Jezus stał się kamieniem obrażenia. Kamieniem zgorszenia. Po dzień dzisiejszy jeszcze będą mieli większe kłopoty, gdy będą wołać: góry, padnijcie na nas i przykryjcie nas. I będą nawet nie tylko do skał, do jaskiń, do szczelin skalnych uciekać, ale nawet do dziur krecich, mówi na Słowo Boże, będą uciekać. Przed tym, który przyjdzie. A ci, którzy go poznali, poznali jego moc, życie, będą na niego oczekiwać z radością. I będą w jednej chwili porwani na powietrze i razem z nim będą iść jako święci. Pan będzie szedł ze swoimi świętymi. I zwróćmy właśnie uwagę w tym fragmencie nauczania apostolskiego, gdy Paweł właśnie do tego zboru w Tesalonice pisał o zupełnie innych sprawach, pisał o właściwym nastawieniu, oczekiwaniu na Pana Jezusa. My zawsze mamy tendencję do zbaczania, do błądzenia i dlatego wiele listów apostolskich ma na celu naprowadzanie nas i utrzymanie nas na właściwej drodze, na właściwym kursie. Zawsze się radujcie. Czy to byłoby możliwe, gdyby człowiek miał radość tylko zewnętrzną, aby się zawsze radował? Gdyby miał radość też i wewnętrzną, ale tylko osadzoną w jego duszy, czy by mógł się zawsze radować? Czy człowiek by się mógł zawsze bez przestanku modlić? Za wszystko dziękować? Czy to byłoby możliwe? Dlatego wiersz 23 nam zdradza tajemnicę. Bóg pokoju ma nas w zupełności poświęcić. Słowo doskonały znaczy dopracowany, wykończony, dokończony, pełny, kompletny. I właśnie my, którzy mamy się stać doskonali, musimy też i być uświęceni w zupełności, całkowicie. A więc cały duch wasz, słowo cały, duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. I kochani, my mamy najlepszego guru, do którego możemy przyjść. Nie musimy szukać, jak też w Polsce i po Europie jeżdżą, błąkają się do Indii albo z Indii do nas przyjeżdżają, prawda? I ludzie szukają ludzi gdzieś tam w różnych okolicznościach, warunkach, w różnych spotkaniach. Wierny jest ten, który was powołuje. Nie człowiek. Niewybitny człowiek. Nasz miłujący Stwórca, Ojciec, Bóg nasz, Wszechmogący. On was powołuje, on też tego dokona. Czego dokona? Dokona zupełnego uświęcenia naszego całego ducha, duszy i ciała. I po tym wstępie chcemy się przyjrzeć, co Słowo Boże mówi właśnie na temat budowy człowieka. Wykładu antropologii biblijnej nie będę teraz robił. To byłby wykład sam w sobie bardzo długi. Oczywiście trzymam się tego tematu, bo chcę dojść do tematu ostatniego. Jak osiągnąć stan wyzwolonego ducha? A więc będziemy mówić tylko o duchu człowieczym, a nie o całym człowieku i o całej antropologii człowieczej. Chociaż będziemy mówić dzisiaj o ciele, później o duszy i wreszcie o duchu człowieczym. Więc tutaj mamy trzy części. W tym wersecie mamy podane trzy części człowieka. Duch, dusza i ciało. Duch, dusza i ciało. W języku hebrajskim te trzy terminy występują, podobnie jak i w greckim. I w języku hebrajskim słowo duch, ruach, znaczy wiatr, powiew. Słowo nefesh znaczy dusza. Basar znaczy ciało. I grecki ma również te odpowiedniki. Jest sarx, zacznijmy, prawda, od ducha. Jest pneuma, stąd są te młoty pneumatyczne, prawda? Czy pneumatyczne hamulce. Bo pneuma znaczy wiatr, powietrze. Pneuma. Dusza znaczy psychę. To jest nam znane, stąd psychologia, wiele przecież nauk poszczególnych dyscyplin naukowych właśnie pochodzi z Greki, nawet choćby stomatologia. No i są dwa określenia na ciało. Jedno jest sarx, to hebrajski basar, to znaczy mięso. Właśnie to wszystko, co się kryje pod naszą skórą, łącznie ze skórą, to jest, są te komórki, mięśnie, to jest to krwawe mięso. Jest też drugie słowo greckie, soma. Ono oznacza postać człowieka. Ciało w sensie postać. Tu nie, tam nie ma tego elementu właśnie krwistości, to tego dosadnego ciała, które byśmy uchwycili. Właśnie gra tych dwóch słów jest bardzo ciekawa w języku greckim. W Nowym Testamencie jest bardzo ciekawa w różnych konfiguracjach, ona ciekawie występuje. Kiedyś w moim kolejnym egzemplarzu Nowego Testamentu, który się zniszczył, wziąłem nowy, potem nowy, to właśnie sobie, jak studiowałem Nowy Testament, to sobie zaznaczałem, kolorowałem po prostu ten termin ciało, A i O, kolorowałem sobie na niebiesko albo na czerwono. Gdzie było sarx, to było niebieskie, gdzie było soma, to było czerwone. I potem widziałem właśnie, gdzie to słowo występuje, znaczy jakie słowo występuje w greckim i to było bardzo ciekawe. I to jest ten podział tutaj, mam przedstawiony, tak zwany trychotomiczny, czyli trzyczęściowy po polsku. Podział trzyczęściowy człowieka. I jest to bardzo ciekawe, takie ta Boża logika. Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo. Na własne podobieństwo go stworzył. Takim, jakim jest Bóg i my jesteśmy. I oczywiście, gdy Bóg tworzył nas na własne podobieństwo, to chodziło mu o to, by przekazać w nas, w swoim tym obrazie Boga, jako człowieku, jako w swoim stworzeniu obrazie Boga, na Boże wyobrażenie przecież nas stworzył, na swoje wyobrażenie, by przekazać swoją strukturę. Nie tylko postać. Ktoś mówi, ach, człowiek jest podobny do Boga, bo ma głowę do góry, prawda? Chodzi do góry, a nie, prawda, no, jak nawet małpa, prawda? No to wiadomo, że ma te ręce, nazwijmy je, prawda, długie, bo musi się podpierać i tak wtedy biega śmiesznie. A człowiek, prawda, chodzi dumnie, jest dlatego do Boga podobny. Nie, to byłoby zbyt zewnętrzne i takie, no, powierzchowne. Chodzi o strukturę. No i jest taki termin, teologiczny termin, prawda, on w Biblii nie występuje, Trójca Święta. No i ten problem właśnie trójjedności Boga. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jak? W czym tu rzecz, prawda? Trzy osoby. A więc, jak sobie można prymitywnie wyobrazić, jest ten starzec sędziwy z brodą, to jest Bóg Ojciec, już tak długo żyje, że musi być już naprawdę stary i mieć tą długą brodę. I wiadomo, trzeba ma fryzjera, który by go strzygł, prawda? Jest Jezus Chrystus, tylko też już stary, prawda? Już te 2000 lat. Też już chyba, no, ale jak... No trudno teraz mierzyć ten czas, bo u Boga 1000 lat jak jeden dzień czasami, więc... No, więc ile ma lat też trudno powiedzieć. No więc stoi ten, czy tam siedzi, czy stoi, prawda, ten, no, mężczyzna, dojrzały mężczyzna. I Duch Święty, no jak go przedstawić? Najlepiej jako gołąbek, to najwygodniej, prawda? No i on tam gdzieś lata, bo siedzi na ramieniu i mamy teraz całą Trójcę. Nie, to jest bardzo prymitywny taki obraz i nie wolno w ogóle sobie tak kojarzyć. Jak przyjdziemy do nieba w przyszłości, to najpierw przyjdziemy, prawda, do Ojca, pokłonimy Mu się, potem przyjdziemy do Syna, obłapimy Go jako oblubienica. I Duchu Święty, prawda, pogłaszczemy tego gołąbka. To są oczywiście niezbyt właściwe wyobrażenia. Bóg taki nie jest. On nam się przedstawia jako Boga Ojca, jako Bóg Ojciec. Swoje imię Jahwe w Starym Testamencie. Nowy Testament nam w wielu miejscach daje przekaz bardzo wyraźny, że Jezus jako Syn Boży objawia nam Ojca, jest wyrażeniem Jego istoty. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, to jest wykład na inny temat, z tym, że o Trójcy, ale z tym, że ja teraz to muszę zrobić, żebyśmy mieli pewne porównania. Jest mowa o tym, że Bóg został objawiony w ciele, że ja i Ojciec mój przyjdziemy i w Nim mieszkanie uczynimy, Ewangelia Jana. Ja od Ojca wezmę i poślę Ducha Świętego. I potem Piotr mówi, że on wziął od Ojca i wylał, to co teraz widzicie, wylał Ducha Świętego. A więc podział w bóstwie, w istocie Boga, stąd ten termin bóstwo, czyli w Bożej istocie, jest wewnątrz, nie na zewnątrz. To jest podział wewnątrz, nie na zewnątrz. I to właśnie lepiej zrozumiemy, gdy się przyjrzymy sami sobie. Gdy dojrzymy funkcję ducha człowieczego, czyli sposób działania, sposób działania naszej duszy, i to oddzielnie, tak jakbyśmy to oddzielili, prawda, i najpierw sfilmowali i zbadali tę sprawę, potem tę. Chociaż to jest cały czas ten sam człowiek. I wtedy dojrzymy, że ciało może zupełnie samodzielnie, niezależnie działać. Dojrzymy, że duch człowieczy może być zupełnie samodzielny, mimo że mieszka w ciele. I wtedy lepiej zrozumiemy tę trójjedyność Boga. Że On właśnie, jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jest jedną istotą. Nie używam terminu osoba, bo to znów nie oddaje tego samego, chociaż to jest ta sama istota. I można powiedzieć, ta sama osoba. To jest Bóg. Chociaż działa jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. I wtedy się używa różnych porównań. Prawda? Woda ma trzy stany i wiemy, jakie ma stany. Płynny, stały i lotny. Ta sama woda, to samo H2O, ktoś mi nawet przecież mówił z tego miejsca, prawda? Chyba ten Duńczyk. Używa się jak 360 stopni, prawda? I w trójkącie są te wszystkie, ta pełnia. No ja używam tamte są właściwe i dobre i ja nie kwestionuję, ale ja z kolei jeszcze jedno używam i to zawsze mi sprawę bardzo szybko załatwia. Że nie ma trzech bogów, mimo że jest Ojciec i Syn i Duch Święty. Tak jak są trzy jedynki, ale te jedynki pomnożone w sumie, czy w wyniku dają też jedynkę, prawda? Jeden razy jeden równa się jeden. My tych jedynek nie dodajemy. Jest i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Razem jest ich trzy. I kochamy jednego, i drugiego, i trzeciego. Nie. To jest pomnożone. Jest jeden Bóg w konsekwencji. I właśnie to jest bardzo głęboko osadzone. Teologia apostoła Pawła. List do Rzymian, który jest bardzo listem teologicznym. List, ósmy rozdział tego listu. I tam jest mowa o Duchu Bożym. Jest mowa o Duchu Chrystusowym. Jest mowa o Duchu Świętym. I co innego robi Duch Boży? Co innego robi Duch Chrystusowy? Co innego robi Duch Święty? Przeczytajcie sobie ten ósmy rozdział. Tam zobaczycie. Tam nie ma pomyłki. Tam nie ma zamiany w tych określeniach. To jest tak bardzo mocno osadzone. Jak przyjdzie czas, możemy kiedyś mieć wykłady teologiczne. Biblijne znaczy się i studia biblijnego na teologię. I wtedy tam dojrzymy wiele ciekawych spraw. I tam nie ma błędu. I jak ktoś zapyta, czy jest różnica między Duchem Bożym, a Duchem Chrystusowym, a Duchem Świętym? Ja powiem, jest taka różnica, jaka jest między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I nie ma różnicy, jak nie ma różnicy między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. No, bo to nie jest w naszych kategoriach sprawa do omówienia, do załatwienia, nawet do pojęcia. Bo my się poruszamy niestety tylko w trzech wymiarach. A wymiar czwarty i następne są dla nas nieosiągalne. I stąd my nie możemy... No, możemy tylko czuć pewne rzeczy, a nie możemy ich pojąć, potem i w pełni wyłożyć, zrozumieć. I ponieważ my, jako dzieci Boże, chrześcijanie, szczególnie chrześcijanie z gatunku charyzmatycznych, dotykamy tego czwartego wymiaru, wymiaru Bożego życia, darów Ducha Świętego, i stąd my te rzeczy nie tylko, że czujemy, ale też i namacalnie je przeżywamy. I trudno jest je potem opisać. Apostoł Paweł właśnie, gdy był zachwycony on nie pisze, że to on był, ale mówi, że znał człowieka, który był do którego tam nieba, do trzeciego nieba, to mówi, że nawet widział takie rzeczy, których nie jest w stanie opisać. No nie jest w stanie opisać tych rzeczy. I apostoł Jan, gdy miał wizję na wyspie Patmos, tę księgę Apokalipsę, objawienie, prawda, gdy napisał, to używał takich porównań, prawda, z ziemskich warunków, jakie mu się nasuwały. Tam jakieś szerszenie leciały, prawda, miały żądła i tak dalej. My dzisiaj byśmy to inaczej, prawda? My byście to inaczej studenci dzisiaj opisali, gdybyśmy mieli tę samą wizję. I używalibyście innych terminów i ludzie za 100, czy 500, czy 2000 lat by was rozumieli, że kiedyś tam takie właśnie były samoloty, prawda, czy takie były rakiety, MX i tak dalej, prawda? czy Pershingi. No i wtedy było wiadomo, bo już tam było po wojnie, prawda, i tam Galcka ostała się, plus szczury, no i prawda, jakoś tam, no. No i właśnie, gdy ludzie po raz pierwszy widzieli samoloty, gdy po raz pierwszy widzieli czołgi, to właśnie sobie zaraz kojarzyli z Apokalipsą. Ale on opisał to w takich, no, tak jak to, no, jak to widział za swojego życia, jak to... I stąd właśnie to ograniczenie powoduje, że my się stykając z tym Bożym światem, nie mamy słów, aby to opisać. Dlatego dar mówienia innymi językami jest wspaniałym darem kontaktowania się z światem Bożym, gdy rozum nasz w tym czasie tego, no, nie przyswaja. Ale o tym będziemy oczywiście mówić przy funkcjach ducha. I to jest ten trzyczęściowy podział człowieka, jego osobowości. Na podobieństwo Boże został stworzony. A więc jak jest Duch Święty, tak jest i Duch Człowieczy w nas. Jak jest Jezus Chrystus, tak jest i dusza w nas. Jak jest Bóg Ojciec, tak jest i ciało, prawda, które to wszystko łączy. Oczywiście to powiązanie w tej chwili jest tylko pomocnicze, ono to nie jest żadną puentą, prawda, tylko pomocnicze. Potem ciekawe mogą być skojarzenia, gdy się czyta Nowy Testament, prawda, i praktycznie podchodzi do pewnych spraw, nawet teologicznych. Ale chodzi mi, i to jest, że tu jest podany nam podział trzyczęściowy, trychotomiczny. Z tym, że występuje również u apostoła Pawła podział dychotomiczny, czyli dwuczęściowy. Drugi Koryntian, czwarty rozdział, wiersz 16. Stronica 1246. 16 wiersz 4 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Podział dwuczęściowy. Człowiek zewnętrzny i wewnętrzny. I oczywiście to nie przeczy tamtemu. Za chwilę zaraz zobaczymy na podstawie innych miejsc. To jest podział ogólnie przyjęty. I dlatego się mówi coś dla ciała, coś dla ducha. A dla ducha to też, prawda, różnego rodzaju przeżycia estetyczne, kulturalne. I więc podział zewnętrzny, człowiek zewnętrzny, wewnętrzny nie przeczy temu podziałowi trychotomicznemu czy częściowemu, bo otwórzmy sobie na przykład Hebrajczyków 4.12. List do Hebrajczyków 4.12. Stronica 1300. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, uwaga, przenika aż do rozdzielenia. Czego? Duszy i ducha. Stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Rozdziela duszę i ducha. Człowiek wewnętrzny. Dla nas, prawda, no, trudny do rozdzielenia. I stąd my możemy powiedzieć, ach, człowiek ma duszę i sprawa załatwiona, czyli ma życie wewnętrzne. A ktoś powie, że to jest duch, a ktoś powie, że to jest dusza. Na razie nieważne, szczegóły, prawda, ogólnie wiadomo, że ma wewnętrzne życie. I to już jest postęp dla naszej, no, materialistycznej nauki. To jest postęp, że wreszcie uznano, iż mamy duszę. I to przecież uznano stosunkowo wcale niedawno. To jest postęp. Ale to jest za mało dla dziecka Bożego, tylko taki mieć podział. Dlatego też, jak Szabek Jehowy czy adwentysta ze mną rozmawia i mówi, no ale dusza człowieka jest śmiertelna. A ja mówię mu, tak, człowiek jest dusza jest śmiertelna, mówię do niego. Ale człowiek jest nieśmiertelny. A on tak zaraz, no jak to, jak dusza śmiertelna, to człowiek. Ja mówię, nie, bo człowiek to nie jest dusza. No ale ciało i dusza giną, umierają, prawda, jak bydle i tak dalej, cytuję mi tam z Kazania Salomonowego. A ja mówię, ale człowiek jest nieśmiertelny. To jak to pan rozumie? Bo duch wraca do Boga, który go dał. Jaki to jest duch? Duch człowieczy. Bo człowiek się składa z ducha, duszy i ciała. I czytam mu ten Tesaloniczan 5 rozdział. A to jest to samo, duch i dusza. On mi odpowiada. A ja mówię właśnie, że to nie jest to samo. Jak to nie to samo? To jest to samo. Wtedy ja mu otwieram 1 Koryntian 14 rozdział i mówię, kto mówi innymi językami, prawda? No, to rozum nie przyswaja i tak dalej. Duchem się modli. No, a kto wie, o co chodzi? Ja mówię, ja wiem i wielu innych, bo się modli innymi językami, wiem w czym rzecz. A już teraz nie ma o czym rozmawiać, bo temat nieznany. To ja się pójdę jeszcze przygotować, prawda?
No i już czekam 15 lat na powrót tego człowieka. Nie wrócił jeszcze. To był kaznodzieja właśnie, taki młody po Akademii Teologicznej Adwentystycznej. Nie wrócił. I właśnie, jeżeli człowiek nie rozróżnia, z czego się składa człowiek wewnętrzny, jeżeli ktoś, będzie lepiej, nie rozróżnia, z czego się składa człowiek wewnętrzny, to wtedy też i dla niego jest wszystko jedno, prawda, i tak przejdzie na tym do porządku dziennego, a tymczasem nie wolno. Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze od miecza obrzeźnego i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. I na przykład jest taki ciekawy werset w liście Jakuba 2,26. Jakub 2,26. Tu nikt nie ma starego przekładu tego gdańskiego. Już nie używamy. A nawet potem i w tym przekładzie Goetzego. Ten wiersz był źle przetłumaczony. Właśnie tłumacze zlekceważyli, prawda, ten podział taki szczegółowy, subtelny. To jest tak wszystko jedno, czy dusza, czy duch. To jest napisane tak, stronica 1313, wiersz 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. A oni przetłumaczyli tam, czy w tym przekładzie Biblii Gdańskiej z 1632 roku, czy w przekładzie Biblia Nowy Testament, tak zwany warszawski, 1812, przetłumaczyli, jak ciało bez duszy jest martwe. Ja się, ponieważ wychowałem właśnie na tamtych tłumaczeniach, zawsze tak uważałem. Aż dopiero, gdy ten temat sobie z językiem greckim przestudiowałem i nagle trafiłem na miejsce, gdzie był błąd w tłumaczeniu. I już w moim przekładzie, w tym, już jest poprawnie. Pneuma jest, czy pneumatos jest przetłumaczony jako duch, a nie jako dusza. I właśnie ciało bez ducha jest martwe. To jest bardzo ważne. Duch odchodzi do Boga, który go dał. Jezus oddał swego ducha i tak dalej. Będziemy o tym jeszcze mówić. 1 Koryntian 2,11. 1 Koryntian 2,11. Stronica 1227. 1227. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie pozna, tylko Duch Boży. Zwróćmy uwagę, to jest bardzo ważny werset. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Nikt nie wie, tylko duch człowieczy, duch ludzki. Ja używam określenia duch człowieczy, żeby nie mieszać zaraz z ludzkością, duch ludzki, jakiś taki duch konkretnego człowieka. Prócz ducha człowieczego, który w nim jest. A więc nie nasza dusza wie o nas. Jeżeli nasza dusza to, i będziemy o tym mówić w przyszłym tygodniu, to umysł, uczucia, wola, pamięć, wyobraźnia, sumienie, ciekawość, postrzeganie, to my naszej podświadomości, naszych tych bardzo głębokich przeżyć, odczuć, tęsknot, pragnień nie złapiemy, będziemy to czuć. Ale tego nie wyłapiemy, to jest zbyt ulotne. Po prostu aparat poznawczy naszej duszy, a więc umysł, uczucia, wola, pamięć, a dalej wyobraźnia, sumienie, ciekawość, postrzeganie. Aparat poznawczy jest tak mało czuły, że on po prostu nie wyłapuje tych spraw. Nie wyłapuje kompletnie. I więc my sami siebie nie znamy. Ale duch człowieczy, który w nas jest, on nas zna. Podobnie jak kim jest Bóg, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Duch, który mieszka w Bogu. I pozwólcie, że ja teraz wezmę rocznik chrześcijanina. I kiedyś właśnie, gdy ten temat świeżo sobie tak opracowałem, pozwoliłem sobie napisać artykuł do tego chrześcijanina. To jest miesięcznik naszego kościoła. To był rok 70. I to był dziwny artykuł. Tylko zrobiłem wstęp o tym podziale trzyczęściowym i dwuczęściowym człowieka, a potem tylko zestawiłem poszczególne wersety na ten temat i je ugrupowałem według pewnych spraw. No i trudno mi jest teraz to wszystko, prawda, odczytać, tego będzie bardzo dużo, bo to jest tylko zbiór wersetów, ale tylko rzucę takie myśli. Na przykład o wzruszeniach, stany wzruszeń. Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Łukasz 1,47, powiedziała Maria. Jezus rozrzewnił się w duchu i wzruszył. Ktoś powie, ale to w duchu, znaczy w swojej duszy, wewnętrznie, w środku, w myślach. coś powie. Z tym, że nie trzeba tak właśnie, trzeba zejść głębiej, bo o wiele więcej jest jeszcze miejsc na ten temat. Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą o sobie. Jezus westchnął w duchu swoim. Gdy Paweł był w Atenach, oburzał się w nim duch jego, bo wiedział, że miasto dane jest bałwochwalstwu. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Nie znając pokoju ducha, aleśmy się rozradowali radością Tytusa, że duch jego jest że duch jego przez was został uspokojony. Teraz życie fizyczne uzależnione od ducha człowieczego. Jezus zawołał głosem wielkim: Ojcze, oddaję ducha mego, po czym skonał. Szczepan podobnie, przyjmij ducha mego. Córka Jaira, gdy była wskrzeszana, powrócił duch jej i wstała zaraz. Jezus, o działalności ducha Jezusa po śmierci na krzyżu. Oraz jego zastanie mamy tak. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W ciele poniósł śmierć, lecz w duchu, w tym samym czasie, gdy ciało wisiało, potem było w grobie, został przywrócony w życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za nim Noego. To jest 1 Piotr, 3 rozdział, 18 wiersz. W tym celu umarłym głoszona była Ewangelia, by w ciele byli osadzeni na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. No i tak można byłoby czytać wiele, no nie wiem, czy się uda z tego zrobić ksero. Wtedy jakbym zrobił ksero, to bym po prostu dał każdemu, bo czasem dzisiaj szkoda. I wtedy można sobie, albo najprościej wziąć konkordancję i to wszystko sobie samemu znaleźć. To jest bardzo proste. Ja w ten sposób postąpiłem. Wziąłem konkordancję, wybrałem wszystkie wersety i zrobiłem artykuł, prawda? No więc to można sobie zrobić samemu, bo to, przecież Biblia o tym, o Nowy Testament tylko ja wziąłem, o tym mówi. I właśnie, ponieważ człowiek się składa z tych trzech części, z części bardzo ważnych, dlatego też można mówić o trzech poziomach życia. Trzy poziomy życia. Poziom biologicznego życia, poziom życia psychicznego i poziom życia duchowego. Ponieważ te dwa, biologiczne i psychiczne, są nam na ogół znane, najbardziej to biologiczne, więc pozwólcie, że ja tylko na tym szybko przejdę, by móc się zastanowić nad tym, co nam na ogół nie jest znane, nad poziomem życia duchowego. A więc poziom życia biologicznego, nasze ciało. To dobrze znamy to ze szkoły, prawda, i możemy zawsze te rzeczy sobie poczytać. Jest ciekawa książka Smitha, Ciało, tytuł Ciało, i tam w sposób bardzo poglądowy o naszym całym ciele mamy opisane. O naszych układach nerwowych, o odruchach, o instynktach, o zmysłach i tak dalej. I to jest życie biologiczne. Życie naszego ciała. Życie psychiczne. Tuż chodzi o naszą osobowość. Jak mówiłem, umysł, uczucia, wola, pamięć, wyobraźnia, sumienie, ciekawość, postrzeganie. To są te elementy, które składają się na życie psychiczne, na życie wewnętrzne, na życie naszej duszy, na naszą osobowość. I tego nie wolno mylić z duchem człowieczym. To jest zupełnie coś innego. I właśnie przez ciało mamy odbiór wrażeń zewnętrznych. One potem docierają przez nasze receptory, docierają do naszej duszy. Mamy wtedy wrażenia wewnętrzne. Gdy chodzi o ducha człowieczego, poziom duchowego życia, to okazuje się, że jest to najbardziej tajemnicza część człowieka. To jest najgłębsza podświadomość. Są to regiony dla człowieka nieznane. I można by użyć porównania góry lodowej. I gdy wystaje potężna góra lodowa, która na przykład zniszczyła Titanica w swoim czasie, to było tak, ten wierzchołek góry był tak potężny, że Titanic, okręt niezniszczalny, zatonął. A my wiemy, że pod wodą jest ukryte więcej niż 5/7 tej potężnej góry. Potężnej na wierzchu, na zewnątrz. I pod spodem w wodzie znajduje się aż więcej niż 5/7 całej góry. A więc nasze życie fizyczne, prawda? Człowiek jest takim, jakim jest, z racji swojego wykształcenia, dorobku, jaki ma, stanowiska i tak dalej, gdzie go poważają, gdy idzie, prawda, to kłaniają mu się, ustępują drogi, ale nie dlatego, że ma duży brzuch, prawda, ale dlatego, że ma autorytet, blask, prawda, tego autorytetu. Cenią sobie jego wiedzę, jego mądrość, jego talenty. I człowiek też sam siebie ocenia, prawda, według tego, jak siebie widzi, też według tego, jak pozwala innym ludziom powiedzieć sobie o sobie samym. Ale to, co jest w nim naprawdę, tego on sam nie wie i nikt nie wie. I to tam siedzi niejako skumulowane i chciałoby się wyzwolić. I właśnie co zrobić, żeby wyzwolić te potężne pokłady naszej podświadomości? Bo fragmenty tej podświadomości wychodzą. Na przykład podczas snu. Prawda? Więc niektóre te fragmenty tej podświadomości wychodzą podczas snu, gdy nasz umysł odpoczywa, gdy ciało nasze odpoczywa, gdy jesteśmy rozluźnieni i wtedy właśnie część tych rzeczy pamiętamy, w większości nie. Ale reszta to jest tylko taki wąski pasek naszej podświadomości, który do nas jako tako dociera, a reszta co z resztą? I właśnie tu jest duże pole dla działania Ducha Świętego, dla Boga, który chce wyzwolić naszego ducha po to, byśmy w naszym ograniczonym świecie, znaczy w ograniczonych warunkach, w jakich się znajdujemy, z racji naszego człowieczeństwa i stanu upadłego człowieka, abyśmy mogli żyć również i życiem duchowym. Poziom życia duchowego by również był znaczącym w naszym życiu. Nie tylko biologiczny poziom, nie tylko psychiczny, ale również i duchowy poziom naszego życia. I to jest, poznanie tego jest celem tych wykładów. No teraz byśmy powiedzieli trochę o funkcjach ciała i właściwie na tym by można było skończyć, czyli bardzo dobrze, bo będziemy, po prostu ja nie muszę robić dużo mówić na te tematy, bo mam przecież przy sobie ludzi, którzy te rzeczy znają. Normalnie w zborach, prawda, gdzie nie ma tak dużo młodzieży, to wtedy trzeba więcej mówić na te tematy. Tutaj są rzeczy znane, więc nie ma potrzeby rozwijać to, co jest i tak znane. Sąd mi idzie o wiele szybciej niż zaplanowałem. Funkcje ciała. Można by je było podzielić na trzy części. Na trzy rodzaje. Po pierwsze przyjmowanie, odbiór. Czego? Informacji. Oczywiście odbieramy te informacje, przyjmujemy je za pomocą naszych zmysłów. No i jest wiele różnych szkół, które te nasze zmysły dzielą. Ja się zadowoliłem szkołą, która powiedziała, że mam 5 zmysłów. Prawda? I trzymamy się tej szkoły. To jest dla nas najbardziej oczywiste. Nie chcę wchodzić w takie różne drobne szczegóły. A więc wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Który z nich jest najczulszy? Tak a propos? Dotyk, jak się okazuje. Dotyk jest najczulszy. Węch mam bardzo słaby. Smak, no to zależy, prawda? Od człowieka słuch mamy też dosyć słaby. I wzrok, mimo pozorów, też mamy słaby. Dotyk mamy bardzo wrażliwy. Przyjmowanie, odbiór informacji za pomocą tych 5 bram. Wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku. Potem następują reakcje. Gdy odbierzemy jakąkolwiek informację, to reagujemy. Oczywiście reagujemy za pomocą słów albo czynów. Jak jeszcze możemy reagować? Możemy w ogóle nie zareagować, prawda? Możemy się opanować. Ale gdy reagujemy, to przez jakiś czyn, przez gest lub przez jakieś działanie lub przez słowa. No i te reakcje mogą być, wiemy dobrze, odruchowe, mogą być też i przemyślane. Odruchowe będą nauczone albo nienauczone, czyli warunkowe, bezwarunkowe. Przemyślane to na podstawie naszych zamiarów, dążeń, pragnień, marzeń, prawda, możemy też i ustawić swoje reakcje. No i po trzecie, wyrażanie siebie samego. Tu już nie chodzi o reagowanie. Tu chodzi o wyrażanie swego człowieczeństwa, wyrażanie swego, że tak powiem krótko, ja. I też wyrażamy to słowami i czynami. Nie mamy żadnych innych możliwości. Oczywiście, to mogą być słowa w różnych formach, powiedziane, cała sztuka, nasza kultura, czyny. Więc formy są różne, z tym, że tylko tymi dwiema drogami się wyrażamy i jakoś no, świat dajemy poznać. Tu nie chodzi o samą reakcję, tu chodzi, prawda, o całokształt naszej osobowości i sprzedaży innym ludziom, wyrażania się dla innych. Możemy to robić spontanicznie, możemy to robić w sposób wyrachowany. I oczywiście to wyrażanie może mieć dwa źródła. Źródło duszy, a więc umysłu człowieka, jego uczuć, a może mieć też źródło ducha człowieczego. I to może być wtedy Duch Boży inspiratorem naszego ducha, a może być duch szatana. Duchy demoniczne mogą być, duchy złe mogą być inspiracją dla naszego ducha. To jest bardzo ważne. Nasz duch może być inspirowany przez Ducha Bożego i wtedy człowiek będzie wyrażał siebie, ale gdy właśnie nastąpi ta przemiana, gdy Duch Boży razem z naszym duchem będzie świadczył, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nastąpi to połączenie, zlanie się Boga w nas, o tym mówiliśmy w swoim czasie, żeśmy lekko tylko trącili tą sprawę. I właśnie wtedy też i nasza osobowość będzie jakby chrystusowa, jakby boska. I stąd apostoł Piotr mówi, abyśmy stawali się uczestnikami boskiej natury. Uczestnicy boskiej natury. Jeżeli ktoś ten temat kogoś no, szokuje, że ja tak mówię, bo ja to mówię bardzo skrótowo już, to sam sobie, to mogę podać to miejsce, aby go apostoł Piotr przekonał. To jest drugi list Piotra. Zdaje się, że pierwszy rozdział, tak, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Teraz tego nie czytam, ale tylko podaję. Drugi Piotr, pierwszy rozdział, 3-4. Mamy stać się uczestnikami boskiej natury. Wtedy się wyrażając siebie z inspiracji Ducha Bożego, gdzie nastąpi to zlanie Ducha Bożego i naszego, i po prostu jako chrześcijanie, odrodzony chrześcijanin, występujemy pod, prawda, własnym nazwiskiem, ale reprezentujemy Chrystusa. Natomiast gdy nad nami ma władzę, czy na nas oddziałuje, myśmy przecież o tym mówili w poprzednich wykładach, oddziałują duchy zwodnicze, duchy szatańskie, czy duchy szatana, duchy złe, i też oddziałuje naszego ducha i wtedy właśnie nasze wyrażanie swojej osobowości, siebie samego, będzie no, w takiej jakości, jakiej jakości jest w nas inspiracja. Oczywiście nasz duch, jako duch człowieczy też może sam siebie wyrażać. To są trzy źródła inspiracji duchowej. Sam człowiek, duch człowieczy, duch Boży i duch szatański, duch diabelski. Są te trzy inspiracje. No i właściwie na tym by dzisiejsza część przewidziana mogła być zakończona, bo to szybko idzie, dlatego że, jak powiedziałem, mam nie tylko że inteligentnych, ale i przygotowanych słuchaczy. No a to może zrobimy już i część następną, dobrze? Na przyszły tydzień przewidzianą. Funkcje duszy. Z tym, że ja nie wszystko teraz powiem, gdy chodzi o funkcję duszy, bo tego będzie no, już więcej. Nie są rzeczy tak oczywiste, jak z ciałem. Tam można było przejść sobie bardzo lekko i tak ogólnie. Tutaj trzeba będzie troszkę więcej powiedzieć. No i ja przerwę w jakim właściwym momencie. Pierwsza funkcja umysłu. Nawiasie rozum, umysł, rozum. Wiadomo, chodzi o nasze myślenie. Chodzi o rozmyślanie, pomysły. Wszystko związane z naszym umysłem. I pozwólcie, że ja troszkę będę rozszerzał te funkcje i od razu będę rozszerzał, nie później. Umysł. Wiadomo, można było o tym mówić, ja oczywiście to wszystko podaję tylko tak encyklopedycznie, skrótowo. Ale warto byłoby pewną zasadę biblijną poznać i ją przyjąć. Przypowieści, trzeci rozdział, piąty wiersz. Przypowieści 3:5. Stronica 705. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie.
Zwróćmy uwagę na ten krótki werset. W ogóle Salomon ma wiele takich krótkich, treściwych powiedzeń. Dzisiaj mam czwartą część o mądrości dla tych, którzy chcą, no, mają subskrypcję. Oznacza naszą osobowość, nasz charakter, nasze wnętrze, naszego wewnętrznego człowieka. Jeśli chodzi o antropologię, to właśnie u Żydów było inaczej. Siedliskiem dla Żydów, siedliskiem uczuć były nerki, a siedliskiem dla umysłu, dla myśli było serce. My akurat w taki sposób ustawili sobie. Serce ogólnie symbolizuje naszego wewnętrznego człowieka, a więc ufaj z całego swojego serca, z całego swojego wnętrza i nie polegaj na własnym rozumie. Oczywiście to zderzenie wiary i rozumu, to już jest prawda rzecz ogólnie znana i problem rozstrzygany przez wiele, wiele nie tylko ludzi, ale i wieków. No, tu nie chodzi o to, by zaprzeczyć wierze lub by odrzucić rozum. Wcale o to nie chodzi. W takim bardzo powierzchownym spojrzeniu to ludzie do tego dochodzą. I albo jedno, albo drugie. To jest największy błąd, jaki człowiek zrobił, zupełnie niepotrzebny. Bóg jest istotą najbardziej rozumną i nie musi samego siebie się wstydzić i zaprzeczać sobie. Więc nie wiem, dlaczego człowiek, który chciałby być rozumny i uczony, musi zaprzeczać, że Bóg istnieje. Wcale nie widzę powodów. Dlatego, że uświęcony umysł, odrodzony, przekształcony, uświęcony umysł, to jest to, o co Bogu chodzi. Umysł inspirowany i prowadzony przez żywego Boga. Oczywiście tego nie zrozumie człowiek, który nie żyje życiem, nie jest duchowo rozwinięty, nie żyje życiem tym prawdziwym, duchowym, jak apostoł Paweł, jak też i Bóg sobie życzy. Tylko żyje życiem chrześcijańskim, od taką mieszanką pojęć katechizmowych, tradycji, prawda, tam co nieco z Biblii. Oczywiście sam, taki ludzie z miliony w Polsce, są miliony, którzy Biblii nie czytali jeszcze nigdy, a są chrześcijanami. No i więc wtedy mu się wydaje, że on duchowo żyje. To jest zupełne pomieszanie pojęć. I właśnie człowiek, który jest na miarę Chrystusa, na miarę apostołów, i to jest możliwe właśnie dzisiaj, również i dzisiaj, w XX wieku też, ten człowiek właśnie będzie miał umysł bardzo wspaniale, idealnie współpracujący z wiarą, współpracujący z tą pewnością, słowo wiara, rozumiem pewność, pewnością nie tylko w istnienie Boga, ale i w jego współdziałanie z nami i nagradza, czyli w jego współdziałanie z nami, życie z nami. I mottem diabła, nie twoja, lecz moja wola będzie wykonana. Nie twoja, człowiecze, wola, lecz moja będzie wykonana. I tak pracował nad Ewą, aby jej umysł przechwycić, by w jej myśl wrzucić własną myśl i by jej myśl zdobyć i wtedy mieć całego człowieka. Zwróćcie uwagę. On tam oddziaływał na jej umysł. On pokazał jej to drzewo, ona spojrzała i widziała, że jest dobre do zjedzenia, prawda, ciało jej reagowało. Widziała, że jest piękne, więc jej uczucia estetyczne, prawda, emocje, jest piękne. Jej umysł w tym czasie też brał udział, bo od razu oceniła i kształt, i barwę, i tak dalej. I potem też i jej pragnienie, jej wola się tutaj zaangażowała, bo zrozumiała, że dobrze jest być równą Bogu. A zupełnie niepotrzebnie tę myśl przechwyciła, bo diabeł to zrobił wcześniej i widział, jakie były tego skutki. Jako Lucyfer, jako jutrzenka, to tak nieładnie brzmi dzisiaj, ale to znaczy zaczynamy jutrzenka. A więc ten nosiciel światła, prawda? To znaczy to słowo. Gdy był cherubem, tym pierwszym, jak to się mówi, po Bogu, i właśnie chciał być równy Bogu, został strącony. I tę samą myśl tragiczną dla niego, wrzucił do Ewy i ona ją zaakceptowała, przyjęła w swoim umyśle i stwierdziła, że to nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że to jest możliwe do zrealizowania. I Adam się temu też dał przekonać. Nastąpił oczywiście czyn, który był zabroniony i przez to popadli w konflikt z Bogiem, w grzech, nieposłuszeństwo i to był upadek człowieka. Tak to się nazywa teologicznie. Upadek w grzech człowieka. Więc nie twoja, ale czy moja wola będzie wykonana. No i my musimy nasz umysł wtedy odpowiednio trzymać na Bożej fali, by Boża wola, a nie szatana, a nawet nie nasza była wykonywana, lecz Jego wola. I właśnie Pan Jezus, gdy w Getsemane się modlił, gdy Jego ciało, wiem w jakim było stanie, gdy Jego dusza była cała zatrwożona, prawda? Tam było powiedziane, zatrwożona jest moja dusza. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze, niech się stanie. Tu umysł cały czas działał. Umysł, uświęcony umysł, który znał Boży plan, znał wartość wszystkiego, całej sprawy. Na krzyżu, gdy Pan Jezus tak bardzo cierpiał, gdy z Niego szydzono, gdy ci złoczyńcy z Nim rozmawiali jeden tak, drugi tak, to gdybyś ty się tylko opierał na swoich emocjach, na uczuciach, to nie wiem, jakie by powiedział słowa. Ale ponieważ On nas kochał miłością Bożą, nie tylko emocjonalną miłością, czyli miłością, która bazowała na emocjach, ale również na wyborze, na intelektualnym wyborze. Powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc uświęcony umysł, umysł poddany Bożemu umysłowi, to jest to, o co Bogu chodzi. Dlatego nie wolno umysłu odrzucać, nie ufać umysłowi, nie polegać na własnym rozumie, ale zaufać Panu z całego serca, a więc ze swojego całego umysłu, zaufać Mu. I mu się rzucić właśnie w to nieznane, w tę przepaść, o czym ta książka Dokąd? Szefera, prawda? Tam o tym jest więcej mowy na ten temat w kontekście naszej współczesnej kultury. I właśnie się jednak rzucić w tę przepaść i się okaże, że to nie jest przepaść wcale. Ale właśnie tam spotkamy dłonie naszego miłującego nas Boga. I On nas będzie prowadził wspaniałą swoją drogą, gdzie nasz umysł dozna wielu, wielu wspaniałych informacji. Podniet będzie mu bardzo nam, jemu i nam dobrze. Filipian 2:5, 1268. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. W języku greckim jest słowo, w starych przekładach było używane, takiej bądźcie myśli. Takiej bądźcie myśli. Albo niechaj was będą myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie. A więc nie chodzi o samo usposobienie, chodzi o całe nasze wnętrze, łącznie z naszym rozumem, z naszym umysłem. Czy są już goście, czy jeszcze ich nie ma? Nie ma. Druga funkcja duszy, uczucia. Oczywiście na temat umysłu, rozumu można by robić wykłady same w sobie, wziąć konkordancję i sobie samemu czytać. Ja tylko rzucam myśli, bo trudno jest przecież wszystko. Więc. Drugie, uczucia. A więc wewnętrzne odczuwanie. Wewnętrzne odczuwanie. Tak mówiąc ogólnie. Jeremia 17 rozdział. Jeremia 17 rozdział, wiersz 9, stronica 835. 835, 9 wiersz 17 rozdziału. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Najzdradliwsze jest serce człowieka. Nasze uczucia, nasze wnętrze, mówiliśmy o tym w niedzielę, że najwięcej bodźców w naszym mózgu właśnie jest pochodzących, znaczy jest kategorii naszych uczuć, uczuciowych. Że człowiek nawet najbardziej intelektualny, chłodno opanowany, zawsze interpretuje dane zjawiska zgodnie ze swoimi uczuciami, z tym, co by chciał, co sprawia jemu satysfakcję, dlatego, że tak jest zbudowany nasz mózg. I uczucia mają bardzo ważne znaczenie w naszym ludzkim, człowieczym życiu. Nie można ich z kolei odrzucać. Trzeba je ustawić we właściwym miejscu. I tam taki jest traktacik, cztery prawa duchowego życia. Tam jest taka też i lokomotywa, prawda, i wagoniki. Tam są, wiadomo, gdzie uczucia ustawione, prawda? za wiarą, tak? Lokomotywę. I dopiero potem za nią są fakt i są dopiero uczucia. A więc one muszą być w właściwym miejscu ustawione, bo jeżeli nie, to wtedy będziemy mieć zafałszowany obraz rzeczywistości, jeżeli nami będą kierować uczucia. One są potrzebne, ale no, we właściwym miejscu, w właściwych proporcjach. Dlatego apostoł Paweł powiada, że Królestwo Boże, Rzymian 14, 17, powiada, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Rzymian 14, 17, 1222. Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość. To chcę podkreślić, o to mi chodzi. Radość w Duchu Świętym. Więc najlepiej, gdy uczucia w nas wzbudza Duch Święty. Najlepiej. Nie nasza osobowość, nasz charakter, nasze upodobania. Nie coś tylko zewnętrznego, Gdy wzbudza Duch Święty nasze uczucia, to jest sprawa najlepsza. A więc, gdy dziecko Boże chce się ożenić, chce się zakochać, to niechaj nie czeka na amora, niechaj nie czeka na miłość pierwszego wejrzenia, nie czeka na Ducha Świętego, który rozlewa miłość do serca. I ta miłość, gdy jest rozlana przez Ducha Świętego, będzie trwała aż na wieki. Ona będzie, no, już nie ma słów, żeby ją określić. A gdy będziemy mieć tylko bazę naszych uczuć zewnętrzną, to zewnętrzne przeminie, prawda, bardzo rychło. Starzejemy się, siwiejemy już w wieku lat 24, a więc to wszystko się bardzo szybko, to zewnętrzne, kruszy, niszczeje. Gdy my bazujemy na naszych uczuciach, sami też się zmieniamy, wiemy, że w jednej sekundzie z ogromnej miłości możemy tak nienawidzieć, żebyśmy rozszarpali, prawda? No, czy nie jesteśmy najzdradliwsi, gdy chodzi o uczucia? W tej samej chwili człowiek może zrobić to samo. Znaczy zrobić coś innego i to diametralnie coś innego. Dlatego najlepiej, gdy nasze uczucia są pod kontrolą i inspiracją również Ducha Świętego. No, to zakończymy na tym punkcie. Reszta będzie za tydzień, jak Bóg pozwoli.